Sabah el Khair, hon Beirut. Dzień dobry, tu Beirut i tym razem o godzinie już 6.30 witamy naszych słuchaczy. Z Bejrutu pozdrawiają
Paweł Rakowski
i Kazimierz Gajowy. Witamy również dzisiaj w naszym studio księdza Romana Tkacza, dyrektora chyba najstarszego biura pielgrzymkowego w Polsce, prowadzonego przez księży Paulotynów o pięknej nazwie Pelegrinus. Sabah el Khair, Abuna.
A ja Państwa po polsku pozdrowię. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
A my odpowiemy pięknie na wieki i wieków. Amen. A jaka pogoda? To jest bardzo ważne dla pielgrzymów. Pogoda w Bejrucie bez opadów, choć wczoraj spadł lekki deszcz, ale nas w ogóle w Bejrucie nie zmoczył. Małe zachmurzenie przewidziane na dzisiaj. Teraz mamy piękną temperaturę 20 stopni Celsjusza. W południe przewidywana to 28, a wieczorem to już tylko 26. Psiarre, dokąd się udajemy, księże dyrektorze, za chwilę, słonecznie, ale chłodno, tylko 6 stopni Celsjusza, a w samo południe, kiedy będziemy w lesie cedrowym, będzie zaledwie 16, po to, żeby po południu spaść na 13 stopni Celsjusza. Myślę, że pielgrzymi księdza dyrektora jeszcze zdążą zabrać jakiś sweterek czy jakieś nakrycie, bo na pewno się przyda, zwłaszcza tam wysoko, na 2850 metrów nad poziomem morza, na pewno będzie wiało. Także wiem, że nas słuchają i mają czas, żeby się w to zabezpieczyć. No, słońce nam już wzeszło i wzeszło o godzinie 6.36, ma zajść o godzinie 18.15, a długość dnia, możemy powiedzieć, to już tylko 11 godzin i 39 minut. No dobrze, ale skoro o pogodzie, o instrumentach takich jak termometry, również barometry, prosimy naszego eksperta, pana Pawła Rakowskiego, o kilka słów, jak on tam się wznosi i opada na Bliskim Wschodzie. Co słychać, panie, w polityce?
No, niezwykle gorąco zrobiło się w Iraku i to nie tylko z powodu temperatury, która co prawda spadła troszeczkę, ale jednak dochodzi do bardzo niepokojących wydarzeń. 105 osób zginęło i ponad 4000 zostało rannych w trakcie trwających kilka dni demonstracji antyrządowych. Oczywiście całe zamieszanie jeszcze zostało rozognione 5 października, kiedy to snajperzy niewiadomej prowinencji ostrzelali demonstrantów, poszerzając jeszcze liczbę ofiar. Premier Abdel Mahdi tłumaczy, że władza nie miała nic wspólnego z tym zajściem. Oczywiście, jeśli chodzi o Irak, no to oczywiście Iran sąsiedni ma bardzo dużo do powiedzenia. Słyszy się głosy, że demonstranci mają iść na ambasadę Stanów Zjednoczonych i Arabii Saudyjskiej w Bagdadzie, żeby, cytując, wycedzić zło z ziemi irackiej. Niemniej, Irak jest rozogniony. Tutaj akurat wedle pewnych analiz korzyści z całego zajścia ma osiągnąć Iran, w związku z tym, że przedterminowe wybory mają już całkowicie zdominować iracki parlament, powiązany z Iranem szyickie organizacje paramilitarne i polityczne. Przenosząc się z Iraku do Syrii...
Ale jeszcze po drodze może powiedzmy naszym słuchaczom, czego domagają się demonstracje. Przede wszystkim, jaki jest główny powód wyjścia ich na ulicę, pominąwszy jakieś interesy zagraniczne?
Oczywiście, interesy zagraniczne są wiadome dla nielicznych, niemniej protestanci, domagają się poprawy sytuacji socjalnej, jak i materialnej, jak i też ekonomicznej. No, pamiętajmy o tym, Irak leży na bogactwie i to bogactwo nie jest równo dystrybuowane. Zdarzają się pensje w wysokości $2 dziennie, co jest dość mocno uwłaczające dla państwa, który ma trzecie największe złoża ropy na świecie.
I właśnie z tym związane są wystąpienia demonstrujących, którzy pamiętają, co rząd, jeszcze przecież aktualny, obiecał, zwłaszcza podczas tej walki przeciwko państwu muzułmańskiemu. W zasadzie obiecywano złote góry. Miała nastąpić automatyczna poprawa, oczywiście przy pomocy również też takich gigantów jak Stany Zjednoczone. Jednak z tego co wiemy, zamiast lepiej to jest gorzej i wiadomo, że taką sytuację mogą też różne siły międzynarodowe wykorzystać. Na razie szukamy, które to, choć jak już pan powiedział trafnie, najbardziej podejrzany o to jest Iran, no bo zawsze podejrzewa się tego, który najwięcej na tym może ugrać. Ale teraz gdzie mieliśmy przepłynąć dalej, czy przejść?
Mieliśmy przepłynąć Eufratem i Tygrysem w kierunku Syrii, która na pograniczu syryjsko-tureckim, już dawno kontrolowanym z jednej strony przez Kurdów, z drugiej strony przez Turków, i dochodzi do mobilizacji, wielkiej mobilizacji armii tureckiej, która zamierza rozprawić się z Kurdami spod flagi JPG, które są, znaczy mają powiązania z Ameryką. Na pewno Ameryka coś tutaj pomaga, żeby ci Kurdowie i żeruje ichniejsze, daje gwarancje polityczne. Niemniej prezydent Erdogan zamierza ich zaatakować wedle doniesień i zrobić tak zwaną strefę bezpieczeństwa w północnej Syrii, w której miałby rozlokować nie tylko uchodźców syryjskich, ale wyeliminować dla siebie problem kurdyjski.
No tak, ale jeszcze tutaj jest taki ważny sąsiad, o którym w ogóle w Libanie się z imienia nie mówi, ale jednak wiemy, że to jest bardzo, bardzo ważny gracz na całym Bliskim Wschodzie. I jak Izrael się do tego wszystkiego ustosunkowuje?
No, jeśli chodzi o Izrael, to media irańskie tutaj donoszą o tym, że został wykryty spisek na życie generała Kasama Soleimaniego. 500 kg bomby miało być umieszczone w jednym z meczetów w trakcie Aszury, o której zresztą mówiliśmy chyba miesiąc temu. No, media irańskie tutaj chwalą, że zamach został udaremniony, no i to akurat miał być spisek saudyjsko-izraelski, albowiem Izrael pozostaje dość mocno niezadowolony tym, że ewidentnie z Wokandy schodzi Iran, to znaczy, zdaniem wielu komentatorów, Iran wygrał wojnę nerwów ze Stanami Zjednoczonymi i tym samym sposobem no, negocjacje już ujawniono, że akurat są prowadzone, że Donald Trump zamierza spotkać się z prezydentem Hassanem Rouhanim, no i to wszystko zmierza do jakiejś, nazwijmy to, politycznego rozwiązania. Tym bardziej, że Arabia Saudyjska też domaga się już politycznego rozwiązania.
No właśnie. I co pan powie na temat takiego tytułu, który wyczytałem tutaj w prasie libańskiej, a brzmi on tak mniej więcej po polsku: Arabia Saudyjska zaprasza Iran do dialogu.
Tak, to jest bardzo, 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 bardzo ciekawe, tym bardziej, że Arabia Saudyjska, która jeszcze kilka tygodni temu, zdaniem no, nie do końca roztropny komentarz, miała iść na wojnę z Iranem, dostaje ciężkie baty w Jemenie, tak? Jak może sobie poradzić z Iranem bezpośrednio, skoro z zamiennikiem, nazwijmy to, jaką jest armia Hutich w Jemenie, nie jest w stanie sobie poradzić i trzy brygady zostają niszczone i oficerowie i żołnierze idą do niewoli.
Czy możemy sobie pozwolić na takie stwierdzenie, że dla Arabii Saudyjskiej Jemen stał się troszkę Wietnamem?
Tak, to bez wątpienia jest Wietnam dla Arabii Saudyjskiej. Pamiętajmy o tym, że to jest armia, która ma nieograniczony budżet, czołg się zepsuje, czołg zostawiają, bo nowy czołg przyjedzie. Okazuje się, że tym czołgiem trzeba też mieć personel, żeby chciał i potrafił stosownie walczyć. To akurat właśnie w Jemenie okazuje się, że Arabia Saudyjska ma z tym niesamowity problem, tak samo jak ma problemy jeszcze wewnętrzne. Tutaj należy przypomnieć o tym, że ochroniarz królewski zginął w niewyjaśnionych okolicznościach, no ale to jest z drugiej strony, już tak mówiąc o Arabii Saudyjskiej, ostatnio tutaj na Bliskim Wschodzie przyszła taka informacja, że już na przykład kobieta będzie mogła się zameldować w hotelu.
No, rzeczywiście postęp nieprzeciętny. Panie Pawle, Ale w tym kontekście, o którym teraz mówimy, tych wszystkich wydarzeń na całym Bliskim Wschodzie, no jestem kuszony, żeby powiedzieć troszkę na temat w ogóle dziennikarzy tak zwanych zagranicznych, bo pan tutaj już jest od 2-3 lat praktycznie prawie, że na stałe. I proszę mi powiedzieć, ile razy dziennikarze, zwłaszcza polscy, ale to najczęściej są wiadomości tłumaczone z angielskiego, francuskiego czy innego języka, ile razy już tutaj nas straszono no, rozpętaniem się wojny w Libanie, w Izraelu, w Palestynie i tak dalej, i tak dalej.
Z regularnością co tydzień.
Z regularnością co tydzień. No ja bym zaproponował nawet coś takiego w porównaniu jak naszym powiedzmy kierowcom daje się 20 punktów, później się zabiera te punkty, kiedy powiedzmy jakieś robią wykroczenia. Ja bym też, zwłaszcza dziennikarzom zagranicznym, dał 20 punktów i za jakieś takie nieprawdziwe wiadomości, które później mają wpływ, chociażby księże dyrektorze na pielgrzymki. Przecież ile to było wiadomości, ile to było telefonów, również od pielgrzymów z księdza biura, czy jest bezpiecznie, czy coś już, czy już bombardują, czy jeszcze nie. Brakuje jakiejś takiej odpowiedzialności za te informacje, zwłaszcza niepotwierdzone, dlatego że się krzywdzi te kraje. Wiemy, że Liban się odbudowuje i praktycznie nie ma drogi, gdzie by nie było spychów, nie ma miast, żeby nie było widać wysokich dźwigów. Liczy również na pielgrzymów z całego świata i turystów, a tu raptem co jakiś czas mamy takie rzucane. Oczywiście potem się zapomina, czyli ja bym tutaj wzywał troszkę do takiej rzetelności. My wiemy, że można się pomylić, bo często również decydenci, czyli choćby pan Bashar al-Assad, czy nie wiem, sam Chamenei, czyli ten główny przywódca szyizmu na świecie, nie tylko w Iranie, oni też główkują, co postąpić, co zrobić. Czyli ta pomyłka na pewno jest dopuszczalna, ale nie może być to konstans, bo nie można o jednym kraju sąsiednim mówić, że jest zawsze pięknie, słonecznie, że jest bezpiecznie, skoro wiemy, że jeżeli byłoby tu naprawdę niebezpiecznie, to tam byłoby o jeszcze bardziej niebezpiecznie. Czy coś jeszcze mamy z tego barometru politycznego?
No, barometr polityczny trzeba trochę przekierować na kierunek Polski, ponieważ w przyszłym tygodniu są wybory parlamentarne i tu należy poinformować zarówno słuchaczy, którzy są w Libanie, ale też może w sąsiedniej Syrii nas słuchają, jak i też być może no, też po drugiej stronie płotu.
Albo ci, co zaraz przyjadą też na
dokładnie,
pielgrzymki.
Też jeszcze przecież jest sezon taki, że u nas jest 30 stopni, tutaj jak Państwo usłyszeli, więc jak najbardziej można przyjeżdżać i się rozkoszować słońcem. Nawet jeżeli ktoś na pielgrzymkę nie chce, to może sobie turystycznie przylecieć. No i,
ale my zapraszamy na pielgrzymki.
Oczywiście. Niemniej trzeba wspomnieć, że żeby zagłosować, to trzeba się udać do Bejrutu i najlepiej, tutaj akurat strona msz.gov.pl rekomenduje, żeby do 10 października, powtarzam, do 10 października zarejestrować się na...
Ale proszę powtórzyć, jak nazwa tej strony, dokładnie.
Tak, już mówię właśnie, że na stronie e-wybory.msz.gov.pl, powtarzam jeszcze raz, e-wybory.msz.gov.pl należy się zarejestrować, tak żeby móc zagłosować bez żadnych wychodzenia do swojego urzędu, do targania jakichś karteczek.
Tak, czyli ja o tych karteczkach. Myślę, że to nie jest jakaś tajemnica, że uczestniczyłem w takich wyborach w komisji wyborczej i proszę szanownych pielgrzymów, ci, co już tego próbowali, to jest naprawdę bardzo, bardzo przykre, kiedy przyjedzie 30 osób z karteczkami i teraz ta komisja musi wypisywać wszystkie dane. Oczywiście i ci się pielgrzymi denerwują, i tubylcy, którzy chcieliby szybciej, tubylcy, czyli Polacy mieszkający w Libanie, chcieliby zagłosować. A natomiast jeżeli skorzystamy z tej strony i się zarejestrujemy, automatycznie wykreślona jest nasza pozycja w gminie, w której jesteśmy zarejestrowani, a rejestruje się elektronicznie tutaj w Bejrucie, w ambasadzie i kiedy pan konsul, zresztą pan konsul zawsze to pięknie przygotowuje, pan Marek Eliasz, wychodzi to wszystko z komputera, wydrukowane i wtedy głosujemy bardzo, bardzo sprawnie. Ale czy pan wie, jak dojechać do ambasady?
No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie. Tak się zastanawiam się, nawet chciałem pana spytać.
No to ja przede wszystkim radzę indywidualnym pielgrzymom, turystom po prostu wziąć taksówkę i poprosić o dowiezienie do ambasady polskiej w Bejrucie, która znajduje się na Avenue Suleiman Frangieh. Innej jakiejś takiej specjalizacji nie ma. Natomiast pielgrzymi, którzy mają swoje autobusy, mają swoich kierowców, ci kierowcy są przez nas bardzo dobrze już poinformowani. Przecież tak niedawno mieliśmy już jedne wybory, wtedy rzeczywiścieśmy szukali. Dziękujemy, panie Pawle, za ten barometr polityczny w studiu Bejrut Radia Wnet.
Merci beaucoup.
Je vous en prie. A teraz witamy ponownie księdza dyrektora Romana Tkacza. Pierwsze pytanie. Księże dyrektorze, ja wiem, czemu nie przyleczyliście naszym lotem?
Było to po prostu fizycznie niemożliwe. Nasze pielgrzymki planujemy przynajmniej rok wcześniej, żeby ludzie mogli się przygotować, wziąć sobie urlopy. Natomiast lot ogłosił swoją decyzję zaledwie 3 miesiące przed rozpoczęciem sezonu. Nie mogliśmy tak długo czekać.
Ale teraz troszkę jest inaczej. Teraz już wiemy, że nie tylko latem, ale również i zimą, czyli nawet i na takie rekolekcje na nartach będzie można tutaj do Bejrutu przylecieć.
Dziękuję. Mam nadzieję, że lot pozostanie wierny swojej decyzji, choć tak to w przeszłości nie bywało, ale na przyszły rok już nasze grupy są wszystkie zaplanowane z lotem.
Mamy bardzo dobrą dyrekcję, z tego co ja przynajmniej czuję i widzę z względem przynajmniej naszego tutaj regionu. Księże dyrektorze, Pellegrinus. Skąd się wzięła ta nazwa i w jednym zdaniu, co wyraża? Bo piękna.
Rzeczywiście piękna i nawiązuje do niezwykłego wydarzenia. Tym wydarzeniem była pierwsza w historii Kościoła, w historii XX wieków, pielgrzymka papieża do Ziemi Świętej. Myślę, że dla Państwa wszystkich to jest szok.
Jana Pawła II?
Nie. To był Paweł VI. W 1964 roku w styczniu, po raz pierwszy po 20 wiekach, kiedy wyszedł stąd święty Piotr jako pierwszy papież, po 20 wiekach dopiero pojawił się tutaj następny papież i był nim Paweł VI. To pierwsze. Otóż drugi element ważny w tym wydarzeniu to fakt, że papież swój pobyt w każdym miejscu podpisywał słowem, oczywiście Paweł VI papież, i pod tym podpisywał słowo peregrinus.
Czyli już wiemy dlaczego, już wiemy skąd się wzięło, a pytanie teraz dotyczące Libanu. My wiemy, że od samego początku wasze biuro księży paulotynów ma jeden i główny, w zasadzie to jest taki sztandarowy cel, czyli peregrinus, czyli pielgrzym.
Człowiek przekraczający granice, per agri, idący przez ziemię, jakby nie zatrzymujący się, jakby człowiek w drodze, jakby ciągle czegoś szukał, jakby był niespokojny.
Jakie to piękne. No tak. I właśnie z tego powodu moje pytanie. Dlaczego? Już nie po raz pierwszy, bo już w latach 90. Liban był na liście w celach waszych pielgrzymkowych. Wrócił i to naprawdę w taki sposób, bym powiedział, no wręcz Ferrari, że tak powiem, od przynajmniej 3 lat. Jaki to jest powód?
Po pierwsze, zaczęliśmy nasze pielgrzymki w 1993 roku. Początkowo rozwijał się zupełnie normalnie, ale układy, szczególnie tragedia Syrii, tragedie no, tak zwanej wiosny tutejszej.
Tak zwanej
wiosny, tak, bo to się zamieniło w zimę i to jeszcze przerażającą zimę chłodu. Sprawiły, że pielgrzymki musiały zostać jakby wstrzymane, no przerwane powiedzmy sobie na krótki czas.
Czyli jednym słowem to jest też wielka odpowiedzialność, logika i kiedy wasze biuro proponuje, to znaczy, że ma swoich ludzi, sprawdza, pyta, jest pewne, no bo pierwszym oczywiście zawsze jest dyrektor, który chce spokojnie przyjechać, żyć, a jak on jest spokojny, zadowolony, ubogacony, to najprawdopodobniej też wszyscy będą ubogaceni. Ja muszę teraz przechodzić, bo ten czas nam troszkę ucieka, a to chyba Ferrari przyjechało, bo jesteśmy na tarasie hotelu Canary di Biblos i w Biblos oczywiście. No tak, ale jest pewien problem, ja przynajmniej się z nim spotykam, bo my w tych naszych programach ciągle mówimy, że jedziemy do Libanu, gdzie większością taką chrześcijańską to kościół maronicki, że mieszkańcy tych regionów już od dawna byli zwani maronitami. Dowiadujemy się w końcu, że jakiś święty Maron jest jakby ojcem duchownym i tak dalej, i tak dalej. No musimy kilka słów powiedzieć. Ten święty Maron, ten kościół maronicki, co to w ogóle oznacza i kim są i kim jest ten kościół?
Jeżeli pan redaktor pozwoli, to jednak wystąpię w dłuższym wywodzie.
Dobrze? Bardzo proszę, oczywiście. Dobrze.
Każde wydarzenie trzeba osadzić w pewnym kontekście. Uważam, że kontekst, w którym zechcemy to zrozumieć, dla nas to są niezwykłe wypowiedzi Jana Pawła II. Przy czym chciałbym nawiązać do wypowiedzi, która papieżowi towarzyszyła, Janowi Pawłowi II, niemalże przez 30 lat jego pontyfikatu, dokładnie 27, ale mówimy 30 lat. Otóż papież miał taką intuicję, którą zresztą wyraził w encyklice Ecclesia in Europa, polegającą na tym, że Kościół ma, czy żyje jakby dwoma płucami. Płucem wschodu i zachodu, czy zachodu i wschodu. Raz tak, raz tak. Oczywiście ktoś mi powie, ale papież myślał wtedy o Europie. Bezpośrednio tak. Myślał, że Kościół w Europie będzie żył płucem zachodu i płucem wschodu. Ale intuicja papieża w tym momencie się nie kończyła. Papież jakby w pewnym momencie poszerzył tę swoją wizję, intuicję na Kościół powszechny. Kościół powszechny to nie Europa. Kościół powszechny zatem, tak jak Kościół w Europie, musi żyć tymi dwoma płucami, jednym i drugim. Przy czym jedno nie jest lepsze od drugiego. Więcej, kiedy jedno zaczyna zawodzić, drugie jakby go wspomaga. Chciałbym przypomnieć, to jest bardzo niesamowicie ważna myśl. Parę dni temu wyszła niesamowita książka kardynała Roberta Saracha, Wieczór już się nachylił, dzień się zbliża do końca, gdzie kardynał pokazuje, że tak zwane płuco zachodnie podlega autoasfiksji. Trudne słowo. Autoasfiksja jest to greckie słowo, które mówi o samouduszeniu. Czyli jakby to płuco zachodnie poddawało się albo weszło na drogę samouduszenia. Czyli jakby w tym momencie to płuco wschodnie będzie nam coraz bardziej potrzebne. To pierwsza w ogóle generalna myśl spojrzenia na Kościół. Druga, Jan Paweł II bardzo konkretnie w tym płucu wschodnim w całości wskazał nam na Liban. Wskazał na Liban. I to wskazywał o to wielokrotnie. To nie to, że papież raz powiedział o Libanie, że to coś więcej niż kraj, że to posłannictwo. Powtarzał od 90 roku niemalże do swojej śmierci. O tym mówił. Czyli nie jest to przypadek, że dostrzegł w tym płucu wschodnim jakiś niezwykły fenomen. I każe nam na to zwrócić uwagę.
Przepraszam, ale nie był pierwszym, bo fakt, że w roku 1965 bezpośrednio po synodzie, co mamy?
Tak tylko Sobor jako przerwę. Watykański II.
Tak, i co po Soborze Watykańskim II? Kto jest jakby pierwszym beatyfikowanym? No, święty już teraz Maron, święty, przepraszam, Charbel. To tylko tak w przerwaniu, to chciałem tylko powiedzieć, że to nie był, już to jakaś była kontynuacja, czyli wracamy do tematu.
Wracamy do tego. Skoro, powiedzmy sobie, papież nam tak wyraźnie zwraca uwagę na ten Liban, no to my się musimy naprawdę zastanowić, gdzie tkwi ta niezwykłość tego posłannictwa. I tu pan redaktor wskazał, że to, co naszych pielgrzymów może tak niepokoi albo zaskakuje, to jest to słynne słowo, które tutaj odmienia się przez wszystkie przypadki i wszędzie. Maronici, maronici, maronici. I my musimy zgryźć to słowo. Bóg daje orzechy, ale je nie rozgryza. I stąd my dostaliśmy taki orzech pod nazwą maronici, ale musimy go sami rozgryźć. A zatem zaczynamy gryźć. Sięgamy do człowieka, od którego pochodzi ta nazwa. Czyli maronici, bardzo prosto, pochodzi od człowieka, który miał na imię Maron.
I wiemy, kiedy żył nawet.
Dokładnie zmarł. Żył na przełomie IV i V wieku, a dokładnie zmarł w roku 410. Gdzie żył? Żył na północy Syrii, w miejscu, gdzie chrześcijan, gdzie wyznawców drogi Jezusowej nazwano chrześcijaninami, żył nad rzeką Orontes, niezwykła rzeka. No, najbliższa miejscowość to była Antiochia Syryjska. To jest jakby świadectwo, że tam żył. Mamy potwierdzone wieloma dokumentami, a najpiękniejszymi z nich to są listy Jana Chryzostoma, wielkiego, jednego z doktorów Kościoła, który o Maronie pisał. Następnie mamy świadectwa pierwszej historii mnichów, która w tym okresie powstała i która go wspomina. Następnie w tym miejscu została założona niezwykle potężna wspólnota. Ten człowiek miał w sobie niezwykłą charyzmę. Charyzmę pociągania ludzi do siebie. I kiedy ci ludzie do niego ciągnęli, czyli jakby powstał potężny dom, wspólnota. W tutejszym języku nazywa się to najprawdopodobniej
Dar.
Dar, ewentualnie Beit Marun.
Dar Marun, to znaczy Beit Marun albo Deir, wtedy będzie klasztor. Ale Dar też znaczy to samo, tylko to bardziej z języka aramejskiego. Ale dalej.
No dobrze. W każdym razie ta wspólnota powstała. Jak dalece ona była ceniona, jak dalece się rozwijała, to proszę sobie wyobrazić, że już w roku 452, czyli niecałe 40 lat po jego śmierci, cesarz Marcjan, cesarz z Konstantynopola, decyduje o wybudowaniu na koszt cesarza potężnego klasztoru, żeby ci ludzie tam osiedli, ponieważ dla Konstantynopola, dla Kościoła Wschodniego stanowili niezwykłą wartość. Kiedy ta wartość ich jeszcze wzrosła? A tak przy okazji dodam, że jeszcze niedawno, wczoraj czytałem niezwykłą relację o zniszczeniu jednego z pierwszych grobów Marona, który jest w miejscowości Brad, która jest na terenie Syrii, tak na północy. Te grupy jakieś nieznane, powiedzmy sobie, dokonały kolejnego zniszczenia tego grobu. Ale to nie jest ważne. W którym momencie umocniła się pozycja Maronitów, czyli dokładnie wyznawców idących duchowości tego Marona. Proszę Państwa, umocniła się w niezwykłym roku, 451. Ktoś, kto jest chrześcijaninem, nie może nie znać tego roku, 451. A cóż takiego tam było? Otóż rozwinięto tam, czy rozwiązano jeden z najważniejszych problemów dla chrześcijaństwa. Po trzech właściwie wielkich soborach, gdzie rozważano sprawę fundamentów naszej wiary, został jeden najważniejszy problem do rozwiązania. Problem Chrystusa. Kim On tak naprawdę był? Myślę, że nie wyobrażamy sobie herezji, sekt, które w tym czasie powstały. Było kim moc. To jest początek V wieku. I Kościół musiał się zdecydować, ale nie tylko Kościół. Kościół i cesarz i żona, powiedzmy sobie, cesarza, która jako nieliczna kobieta brała po raz pierwszy udział w soborze, proszę na to zwrócić uwagę, podjęto decyzję, my musimy wypracować naukę, kim naprawdę jest Jezus Chrystus. Przecież to jest fundament. To jest fundament. Dlaczego w czym tkwi problem? Bardzo łatwo w języku takim potocznym mówimy Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. Prawda. Ale język czy myśl człowieka sięga głębiej. Co to znaczy, że jest jednocześnie i prawdziwym Bogiem, i prawdziwym człowiekiem? I w tym momencie pojawia się po pierwsze idea osoby. Bardzo ważna idea, jedna z najważniejszych. To jest skarb, który tradycja myśli chrześcijańskiej wnosi do Europy, do świata. Świat nie znał pojęcia osoby. Nie znał tego pojęcia. A dzisiaj wręcz nie wyobrażamy sobie osoba, to jest podstawa godności, to jest wszystko. I to zawdzięczamy Kościołowi, myśli filozoficznej Kościoła. I teraz oprócz osoby pojawiają się nam natury. Dwie natury. Boska i ludzka. I oto w tej w tym fenomenie, który my nazywamy Jezus Chrystus, pytamy, co się dzieje z tymi dwoma naturami? Czy one się pomieszały, stworzyły coś jedno? Czy jedna zastąpiła drugą? Czy też były obok siebie, funkcjonowały? Fantastyczne pytania.
Księże dyrektorze, mamy 2 minuty, musimy to wykorzystać, żeby powiedzieć tak naprawdę, gdzie ten kościół w takim razie się znajduje. On jest jakiś prawosławny, protestancki, czy jak jednym słowem, powiedzmy w te 2 minuty, proszę nam stracić, a obiecujemy, że do tego wrócimy przy przyszłych pielgrzymkach.
Dziękuję. Gdzie on się znajduje? On się znajduje najgłębiej w kościele katolickim. Kościele katolickim.
Czyli uznaje papieża.
A nie tylko, że uznaje. Maronici byli członkami soborów. Soborów. Więcej. Kardynałowie maronicy uczestniczą w wyborze papieża. Więcej. Na frontonie Bazyliki Świętego Piotra widzimy postać Świętego Marona i papieże nawiązują do...
Tak, czyli na dzisiaj nam starczy, że to jest kościół katolicki, że patriarcha jest kardynałem kościoła rzymskokatolickiego, że zawsze byli z papieżem, są i będą szli, gdzie by ten papież nie szedł, tak przynajmniej nas zapewnia kardynał.
I to najbardziej łączy, łączy ich z kościołem.
Czyli ten przymiotnik maronicki po prostu znaczy, że Maron był takim ojcem duchowym, który ich niejako stworzył, zjednoczył i sprawił, że są nie tylko kościołem, ale również i narodem. Drodzy słuchacze, zapraszamy za tydzień już o godzinie 6:30, jak dzisiaj ta audycja nam się wydłużyła i mimo wszystko brakuje nam czasu. No jak nie zakończyć jak pieśnią do tego świętego Maruna, którą śpiewa cały chrześcijański Liban. Prosimy o tą pieśń Warszawę. Do usłyszenia za tydzień.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Nie za tydzień. Później.